Bardzo serdecznie witam drogich radiosłuchaczy i zapraszam do kolejnego spotkania ze świętym ojcem Pio. Podczas ostatniej katechezy zastanawialiśmy się, jak rozumieli czas ludzie Starego Testamentu oraz poznaliśmy ogólne spojrzenie ojca Pio na czas, który jest darem Boga. Dzisiaj pragniemy spojrzeć w temat Jezus i czas oraz w ten czas, który stał się czasem Kościoła, w którym każdy z nas oczekuje na ostateczne dopełnienie czasu, który przeżywał także ojciec Pio. Jezus i czas. Na początku warto zaznaczyć, że Jezus jest postacią historyczną, nie jest tworem nawet najbardziej pobożnej baśni czy legendy. Jezus żył w czasie historycznym. Czas narodzin Jezusa to, jak podaje Pismo Święte, czas panowania króla Heroda, Mateusz 2:1, a jego czas męki i śmierci to czas, kiedy poświadczył dobre świadectwo przed Poncjuszem Piłatem. Pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza, 6:13. Narodziny Jezusa utożsamia konkretnie w dziejach narodu wybranego jego rodowód, przedstawiony przez Mateusza. Zaczyna się on od słów: rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham zrodził Izaaka, a Izaak zrodził Jakuba, a Jakub zrodził Judę i jego braci. I następuje szereg imion tworzących według zwyczajów hebrajskich genealogię Jezusa. Opis rodowodu ewangelista Mateusz kończy w ten sposób: a Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Wszystkich zatem pokoleń jest od Abrahama do Dawida pokoleń 14 i od Dawida do przesiedlenia babilońskiego pokoleń 14 i od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa pokoleń 14. Zapisał to ewangelista Mateusz w 1 rozdziale, wersety od 1 do 17. Warto zaznaczyć, że Jezus jasno naucza, że w Nim objawia się pełnia czasu i objawienia Boga. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Marek 1:15. Jezus nieustannie wzywa swoich słuchaczy, by koniecznie zrozumieli znaki czasu, w którym żyją. Będzie w końcu płakał nad Jerozolimą, że nie rozpoznała czasu swojego nawiedzenia. To On, Jezus, jest spełnieniem oczekiwań mesjańskich i w Nim dokonała się pełnia czasu. Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą, bo nie ma tu różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Cały ten fragment pochodzi z listu świętego Pawła do Rzymian, 3 rozdział, wersety od 21 do 24. Kochani, zastanówmy się, co Jezusowe słowo teraz dla nas może znaczyć. Znaczy, że Pan przychodzi w tej chwili, gdy jesteś syty, bogaty i szczęśliwy, gdy masz zdrowie, karierę i świat stoi przed tobą otworem, gdy nie musisz o nic prosić, bo wszystko posiadasz, włącznie z miłością, ale również i tak samo realnie i prawdziwie Jezus przychodzi do ciebie teraz, gdy brak ci sił do życia, nie masz pracy, zdrowia i pomysłu, jak doczekać do końca miesiąca. Gdy jesteś pomijany, wyśmiewany, traktowany jak powietrze w domu, w szkole, w pracy, parafii, w grupie rówieśników i wspólników w firmie. Gdy twoi bliscy widzą w tobie bankruta, który, kiedy nie zasypujesz ich pieniędzmi i zbędnymi zachciankami. Gdy mówią o tobie dziwak i świętoszek, gdy w pracy i na tak zwanym wyjeździe integracyjnym nie chcesz korzystać z życia, konsumując nieograniczone ilości alkoholu, romansując z koleżankami i kolegami z pracy, robiąc przekręty finansowe, woląc gry, intrygi i własne przyjemności bardziej niż rodzinę, czyste sumienie i odpowiedzialność. Czas Kościoła. Pomiędzy przyjściem Jezusa na ziemię, Jego życiem, męką, śmiercią, zmartwychwstaniem, w niebo wstąpieniem i zesłaniem Ducha Świętego, a powtórnym przyjściem Jezusa na ziemię, aby wypełnić obietnice prorockie, rozciąga się czas pośredni. To czas Kościoła. Jest to czas Ducha Świętego. Tak ten czas nazywa święty Jan w swojej Ewangelii, 16 rozdział, wersety od 5 do 15, czy święty Paweł pisze w liście do Rzymian, 8 rozdział, wersety od 15. To czas, w którym Ewangelię głosi się wszystkim, aby wszyscy osiągnęli zbawienie. Znaczenie czasu Kościoła polega na tym, że właśnie on umożliwia dokonanie tego przyjścia. Jest to dzień zbawienia. Dostępny dla wszystkich. Jest to dzisiaj Boże, podczas którego każdy człowiek jest nawoływany do nawrócenia. Czas Kościoła jest sam przez się święty, dlatego że należy do świata przyszłego. Kiedy przyszedł na ziemię Jezus, dzieło zbawienia zostało wplecione w czas historyczny. Tak więc Kościół aktualizuje to jedyne w swoim rodzaju dzieło w cyklach kalendarza liturgicznego po to, by uświęcić czas ludzki. Przeżywamy, kochani, czas Bożego Narodzenia, a wcześniej czas przygotowania tego momentu, a więc czas Adwentu, wspominając ten wielki Adwent ludzi, pokoleń, którzy czekali na obiecanego Mesjasza. Przygotowujemy się do świąt paschalnych, świąt zmartwychwstania Chrystusa poprzez przeżywanie czasu pasyjnego, czasu Wielkiego Postu, czasu przeżywania męki pańskiej. I również przeżywamy okres zwykły. I tak każda niedziela, Dzień Pański, mówi o tym, czy to Apokalipsa, czy Dzieje Apostolskie, staje się w ramach jednego tygodnia uroczystym obchodem zmartwychwstania Chrystusa. Dopełnienie czasów. Święty Paweł w liście do Rzymian pisze: teraz, kiedy Duch Święty został już dany ludziom, całe stworzenie wzdycha do ostatecznego objawienia Synów Bożych, do odkupienia ich ciała. Święty Paweł pisał to w liście do Rzymian, 8 rozdział, wersety od 18 do 24. Wtedy dopiero zakończy się dzieło Chrystusa, który jest alfą i omegą, tym, który jest, który był i który przychodzi. Kochani, warto zaznaczyć, że Jezus nie powiedział, kiedy nastąpi czas wypełnienia czasów, ów koniec świata. Jest to tajemnica, którą sobie zastrzegł Ojciec. Porównajmy Ewangelia Marka, 13 rozdział, wersety od 32. Kościół pierwotny żył pod ciągłym wrażeniem bliskości tego końca. Czas jest krótki, pisze święty Paweł w liście do Koryntian i w liście do Rzymian. Paweł przestrzegał Tesaloniczan przed zbyt dokładnym przewidywaniem daty paruzji. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 2, wersety od 1. Syn człowieczy przyjdzie jak złodziej w nocy. Czas Kościoła, upływający na naszych oczach, jest również znaczony wydarzeniami zwiastującymi koniec. Możemy o tym przeczytać w Apokalipsie, oczywiście w rozdziały od 6 do 19, czy też w liście świętego Pawła do Tesaloniczan, w drugim liście, rozdział 2, wiersze od 3 do 12. Posłuchajmy słów Bożych zawartych w Księdze Apokalipsy. Dałem jej czas, by się mogła nawrócić. Apokalipsa 2, 21. Niech te słowa sprawią, że nie będziemy niepotrzebnie szukać daty końca naszych dni, lecz niech to słowo da nam odwagę, by zawsze nawracać się przez szczerą miłość do Boga, głęboki żal za popełnione grzechy i codzienne podjęcie obowiązków naszego stanu jako wyrazu odpowiedzialnej miłości wobec bliźnich. Przyjrzyjmy się, jak ojciec Pio widział czas różnych wydarzeń w ciągu roku, jak sam przeżywał i innym pomagał w godnym świętowaniu czasu poszczególnych okresów roku liturgicznego. Czas okazją do świętości. Posłuchajmy, co na poszczególne okresy roku liturgicznego podpowiada nam ojciec Pio w listach do swoich kierowników duchowych. Zauważmy najpierw, co mówi o niedzieli. W liście do ojca Augustyna pisze tak: załatw wszystko, jak Pan Bóg chce, lecz prosiłbym Cię tylko, abyś wziął pod uwagę, że muszę być tutaj w niedzielę na mszy świętej, ponieważ moja obecność jest absolutnie konieczna. W innym liście pisze w ten sposób: w moich modlitwach, a szczególnie w czasie mszy świętej, nieustannie proszę o wiele łask dla Twojej duszy, którą kocham jak swoją własną. Szczególnie doprawdy proszę o Bożą miłość dla Ciebie. Ona jest wszystkim dla nas. To jest miód, który powinien osłodzić wszystkie nasze słabości, nasze uczucia i nasze działania. Kochani, czasem wiele osób pyta, po co msza święta, po co Eucharystia niedzielna? No właśnie, ojciec Pio wyjaśnia obrazem. Ma to być jakby miód, który ma osłodzić to wszystko, co jest ludzką słabością, co jest pragnieniem, by właściwie działać, by właściwie przeżywać swoje uczucia, by je wyrażać w sposób poprawny. Gdy ojciec Pio przebywał w szpitalu wojskowym w Neapolu, pisze do swojego kierownika duchowego, ojca Benedetto, takie oto słowa: jestem ogromnie strapiony z jedynego powodu. Tutaj nie można odprawiać mszy świętej, ponieważ nie ma wcale kaplicy, a nie dano mi pozwolenia na opuszczanie szpitala. Jaka pustka bez Pana Jezusa. No właśnie, tak ojciec Pio to czuł. Skoro nie będzie Eucharystii, Jezus nie przyjdzie pod postacią chleba i wina, życie staje się puste, staje się nie do zniesienia. I innym razem ojciec Pio pisze do ojca Augustyna: od kilku dni zacząłem odprawiać mszę świętą i mam nadzieję, że Pan Jezus nie pozbawi mnie tej jedynej pociechy, jaka mi pozostała. Kochani, posłuchajmy teraz, co ojciec Pio podpowiada na czas Adwentu. Oto jego wypowiedź zawarta w liście do ojca Augustyna z dnia 19 grudnia 1913 roku. Pan Bóg chce poślubić duszę w wierze, a dusza, która ma odbyć te niebiańskie zaślubiny, powinna kroczyć w czystej wierze, która jest jedynym i odpowiednim środkiem dojścia do tego związku miłości. Dusza, mówię, aby wznieść się do Bożej kontemplacji, powinna być oczyszczona nie tylko ze wszystkich obecnych niedoskonałości, lecz również ze wszystkich niedoskonałości nabytych wcześniej, jakimi są pewne przywiązania uczuciowe, pewne niedoskonałe przyzwyczajenia, których oczyszczenie władz zmysłowych nie zdołało wykorzenić i które pozostają w duszy jakby w postaci korzeni. Dochodzi się do osiągnięcia tego wszystkiego przez oczyszczenie ducha, dzięki któremu Bóg przenika całą duszę najświętszym światłem, rani ją w najskrytszych głębiach i całkowicie odnawia. A więc święty ojciec Pio podpowiada nam, że czas Adwentu ma być przygotowaniem się do zjednoczenia z Panem Bogiem, wejściem w modlitwę, wejściem w kontemplację Pana Boga. Jest to również czas, według ojca Pio, oczyszczenia swojej duszy. Bardzo wiele fragmentów w listach ojca Pio to życzenia, różne słowa napisane z racji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Chciałbym niektóre tutaj przytoczyć. pisze ojciec Pio do ojca prowincjała, jego kierownika duchowego, ojca Benedykta. Życzę ci więc pełni tych niebiańskich radości, których pragnie twoje serce. Nie omieszkam podwoić jeszcze moich modlitw do Bożego Dzieciątka, aby raczeło ustrzec cię w tym świecie od wszelkich nieszczęść, a zwłaszcza od nieszczęścia utraty go. Kochani, te nasze życzenia czasem są przeróżne. Czasem możemy ulegać temu, że wypowiadamy je jakoś mechanicznie, głębiej się nad tym nie zastanawiając. Zobaczmy, jak głęboko właśnie wchodzi w te tajemnice przyjścia Boga na ziemię ojciec Pio i to również przekłada się w te życzenia, które niesie swoim najbliższym. Chcę życzyć ci długich lat pełnych wszelkich niebiańskich pociech. Oby najsłodszy Jezus zechciał pomnożyć stokrotnie w czasie tych dni swoje Boże pocieszenia i obdarzył cię siłą, abyś omijał każdą zasadzkę naszego wspólnego wroga, jednocześnie obdarzając cię nadprzyrodzoną wiedzą, byś mógł prowadzić święcie na drodze do nieba nie tylko tych, których opatrzność ci powierzyła, lecz jeszcze bardziej tych, którzy zwracają się do ciebie z prośbą o pomoc. Oby Dzieciątko Jezus napełniło twoją duszę wszelkimi tymi charyzmatami, których pragniesz dla dusz innych. Będę się modlił do Bożego Dzieciątka w specjalny sposób, aby umożliwił tobie, byś wzrastał coraz bardziej w miłosierdziu i aby rozpalał w tobie, w twoim duchu, światło Bożej nadziei. To słowa, które ojciec Pio napisał również do ojca Benedykta i kończy ten list słowami: będę prosił go, aby wzrastał w tobie duch Bożej mądrości w odniesieniu do trzech tajemnic, w szczególności tajemnicy naszego chrześcijańskiego powołania, wiekuistych nagród, które on przygotował dla nas i tajemnicy naszego usprawiedliwienia. A do ojca Augustyna pisze takie słowa. W dwóch listach 19 listopada 1916 roku i rok później z 17 grudnia 1917 roku. Kto wie, gdzie święte dzieciątko narodzi się dla mnie w tym roku? Niebiańskie dziecię, niech zawsze będzie w centrum twojego serca. Niech panuje w nim, niech je oświeca, niech je ożywia i przeobraża w swoją wieczną miłość. Jezus, niech nadal użycza nam wszystkim swojej świętej łaski, obdarzając nas odwagą i pogodzeniem się aż do ostatniego dnia tej próby. Kochani, na nowy rok ojciec Pio pisze takie słowa do swojego ojca lektora. Kolejny rok przechodzi do wieczności z ciężarem win, które popełniłem w tym czasie. Ileż dusz szczęśliwszych ode mnie powitało jego świt, a nie doczekało końca. Ileż dusz weszło do domu Jezusa i pozostanie tam na zawsze. Ileż najszczęśliwszych dusz, którym zazdroszczę, przeszło śmiercią sprawiedliwego do wieczności, ucałowane przez Jezusa, wzmocnione sakramentami, zaopatrzone przez sługę Bożego z niebiańskim uśmiechem na ustach, pomimo fizycznych cierpień, które je dręczyły. Na czas Wielkiego Postu ojciec Pio w taki sposób pisze do swoich kierowników. Najpierw do ojca Benedykta w liście z 24 lutego 1911 roku. Święty okres Wielkiego Postu jest tuż, tuż, a ty dobrze znasz mój stan. Chciałbym więc wiedzieć właśnie od ciebie, do czego jestem zobowiązany w tych dniach. Tylko w ten sposób będę mógł być spokojny w sumieniu. I drugi list do ojca Augustyna z 1 lutego 1913 roku. Jezus mówi, że w miłości On jest tym, który mi sprawia przyjemność. Natomiast w cierpieniach ja jestem tym, który sprawia przyjemność Jemu. Tak, kocham krzyż. Tylko krzyż, kocham go, ponieważ widzę go zawsze w ramionach Pana Jezusa. Z okazji świąt Wielkanocy ojciec Pio swoim kierownikom śle następujące życzenia i przesyła następujące refleksje. Życzę Ci łask, które mogą uczynić Cię szczęśliwym tu na ziemi i błogosławionym w niebie. Nie zabraknie z mojej strony modlitwy do zmartwychwstałego Jezusa w intencji Twej pięknej duszy, choć nie zapominam modlić się za Ciebie codziennie. To słowa do ojca Benedykta. Dalsza część słów, które kieruję do tego ojca, pochodzą z innego listu z 1 kwietnia 1915 roku. Ponieważ nadchodzi piękny dzień, w którym Jezus Chrystus odkupił nas i zdobył nas dla Ojca Niebieskiego, głos wdzięczności dla Ciebie staje się słyszalny w moim sercu bardziej niż kiedykolwiek indziej. Z tego powodu niech Bóg zachowa Cię w swojej łasce i da nam wspólne zadowolenie z przeświadczenia, że ciągle wzrastasz w świętej miłości. Chcę, abyś był całkowicie szczęśliwy w czasie pięknych świąt zmartwychwstania Jezusa. Chcę życzyć Ci, by ta Pascha była najszczęśliwszą w słodkim Panu. Ojciec Pio też często wyraża się w czasie, który jest związany różnymi uroczystościami i wspomnieniami Matki Bożej. W jednym z listów pisze do swojego kierownika duchowego: jestem wielce zobowiązany naszej Matce Maryi, Pannie, za odrzucanie tych zasadzek wroga. Największym znakiem miłości, który możesz mi okazać, będzie właśnie ten, gdy się dowiem, że także Ty dziękujesz za mnie, Madonnie. Innym zaś liście rozpoczynającym miesiąc majowy z 1 maja 1912 roku ojciec Pio pisze do ojca Augustyna: och, jak bardzo piękny jest maj. To najpiękniejszy miesiąc w roku i następnie zachwyca się nad tym miesiącem, nad tym wszystkim, co w tym miesiącu można otrzymać przez przyczynę, przez stawiennictwo Matki Bożej. Dla mnie maj jest miesiącem łask, a w tym roku mam nadzieję otrzymać od niej tylko dwie łaski. I tutaj ojciec Pio pisze, o co chciałby szczególnie prosić. W pewnych miejscach też robi trzy kropki, co znaczy, że jest to również wyraz jego tajemnicy. O co chce prosić Maryję? W innym zaś liście z 8 września 1913 roku do tegoż samego ojca Augustyna ojciec Pio pisze: wczoraj ojciec prowincjał złożył mi wizytę. Prosiłem go, aby zezwolił ci przyjechać i wygłosić kazanie różańcowe w pierwszą niedzielę października. Kojarzymy, kochani, nasze nabożeństwa różańcowe, październikowe. Tutaj też ten wątek właśnie w liście się przejawia. Zaś w innym liście do tego samego ojca Pio pisze: Najświętsza Dziewica, której w niebo wzięcie do nieba obchodzi dzisiaj cały Kościół, niech cię wzmacnia jak zawsze i chroni cię od wszelkiego niebezpieczeństwa. Kochani, niech nas Maryja chroni od wszelkiego niebezpieczeństwa ciała i duszy. Niech opieka świętego ojca Pio pomoże nam dobrze przeżyć czas, który daje nam Pan Bóg. Dobrze przeżyć czas, który przeżywamy w roku liturgicznym Kościoła. Każdy czas jest czasem działania Pana Boga w naszym życiu. Chciejmy tylko dobrze go wykorzystać. Chciejmy tylko dobrze przygotować się, by świętować właśnie te poszczególne tajemnice, które Pan Bóg daje nam każdego dnia. Kochani, nie traćmy czasu. Czas niech będzie dla nas okazją tego, by zamienić go w miłość do Boga i w miłość i służbę drugiemu człowiekowi. Z Panem Bogiem.